W 2010 roku 90% naszej energii pochodzi z węgla. W tym roku, czyli w roku 2025, to już jest 51%. Więc prawie połowę naszego miksu mniej zajmuje węgiel. Wchodzenie w relacje, takie poważne kontrakty z Amerykanami ma ogromny atut geopolityczny dla nas. To jest, można porównać taki kontrakt jądrowy do stacjonowania w naszym kraju dodatkowej dywizji piechoty morskiej. Bo jeżeli spojrzymy na to, co naprawdę morduje europejską gospodarkę, to nie będzie to Zielony Ład, tylko to będzie uzależnienie od surowców energetycznych, których my nie mamy na Starym Kontynencie, których musimy kupować, a które, jeżeli chodzi o swoje ceny, są poddawane kaprysom dyktatorów. Unia Europejska wydała na import kopalin kwotę 1 800 miliardów euro, czyli trzykrotność polskiego PKB z ostatniego roku. Patrząc przez pryzmat danych, czyli przez pryzmat wyliczeń pokazujących, jakie źródła energii w ciągu swojej historii pracy przyczyniają się do największych strat w życiu ludzkim, energetyka jądrowa jest zdecydowanie najbezpieczniejsza.
Dzień dobry, Jakubie.
Dzień dobry.
Jakub Wiech, naczelny portalu energetyka24.com. Będziemy rozmawiać o elektrowniach atomowych, będziemy rozmawiać o transformacji energetycznej, o dekarbonizacji, o tym, co czeka Polskę w ciągu najbliższych lat, dekad, pewnie też, bo to są tego typu tematy. I bardzo chciałbym, zwłaszcza, że mam cię tutaj w studiu i bardzo cieszę się, że mam okazję po raz pierwszy porozmawiać, bo widzę cię w przestrzeni internetowej zwłaszcza i wiem, jakim jesteś ekspertem, żeby pogadać o tych wszystkich rzeczach w taki sposób, żeby się faktycznie czegoś dowiedzieć, bo są to tematy ważne. Są to też cały czas tematy w jakimś sensie polaryzujące, może to jest za mocne słowo, ale na pewno podnoszące temperaturę rozmowy, jeżeli spotkają się dwie osoby, które mają przeciwne poglądy. I mówiąc to, kiedy się przygotowywałem do rozmowy, zobaczyłem, że przynajmniej jedno, a to najświeższe znalazłem, badanie opinii z listopada 2024 roku, pewnie je kojarzysz, mówi, i tu byłem szczerze zaskoczony, bo nie wiedziałem, że aż tyle, że aż ponad 90% Polaków popiera powstawanie elektrowni jądrowych w Polsce. To jest zaskakujące. Myślałem, że tego będzie trochę mniej, więc to było pierwsze pozytywne zaskoczenie. I teraz ja bardzo jestem ciekaw, jak na teraz, na listopad 2025 roku wygląda stan tej gry. Czy w ogóle można mówić o jakichś zmianach w ciągu rok do roku, czy nawet miesiąc do miesiąca? Czy tutaj raczej mówimy o rzeczach, które zostały już ustalone, nie wiem, za poprzedniego rządu w 2023 roku i teraz będzie ich kontynuacja? Jak to wygląda? Jakie są plany i na co możemy liczyć w tej kategorii?
To wyjdźmy może od informacji na temat tego, jak wysokie jest poparcie, jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe w Polsce, bo ono faktycznie jest astronomicznie wysokie.
Tak jest.
Jest jedno z najwyższych na świecie, jeżeli chodzi o współczynnik tutaj w społeczeństwie. Natomiast w tym zawiera się i jedna dobra, i jedna zła wiadomość. Dobra jest taka, że generalnie przeszliśmy przez pewną transformację myślenia na temat atomu i w tym momencie takie historie jak na przykład Czarnobyl czy Fukushima nie rezonują już w społeczeństwie. Przepracowaliśmy te traumy, bo to są traumy i mamy już takie odmitologizowane spojrzenie na atom. Traktujemy to jako technologię, która nam się przyda. Jako technologię, która po prostu jest potrzebna, jest przydatna, jest efektywna i powinna być w Polsce używana. I to jest dobra wiadomość. Natomiast to wysokie poparcie, moim zdaniem, też niestety może być poddane pewnej próbie czasu, i tu się kryje ta zła wiadomość, bo atomu nie zobaczymy jeszcze bardzo długo. I to nie dlatego, że ktoś go opóźnia, nie dlatego, że ta technologia w jakiś sposób właśnie będzie porzucana, czy cokolwiek innego. Elektrownie jądrowe po prostu buduje się długo. Mówimy teraz o dekadzie, jaka dzieli nas od dnia dzisiejszego do momentu zakończenia konstrukcji pierwszej elektrowni jądrowej, a w zasadzie pierwszego bloku tej elektrowni. Więc tutaj zaczynamy wchodzić w grunt takiej właśnie już gorszej wiadomości, że trzeba będzie w pewien sposób to poparcie przez tę dekadę podtrzymywać. Może nie na takim samym poziomie, ale na takim, żeby jednak ludzie cały czas widzieli sens w elektrowni jądrowej, bo to jest technologia, która wymaga wielu rzeczy. I teraz, jeżeli chodzi o stan gry w naszym atomie. Jesteśmy na etapie, w którym mamy w zasadzie projekt pierwszej elektrowni jądrowej w blokach startowych przed takim sygnałem ze strony Komisji Europejskiej, że macie zielone światło na model finansowy i możecie przeznaczyć 60 miliardów złotych w ramach pomocy publicznej na polską elektrownię jądrową, a de facto możecie też otworzyć sobie drogę do finansowania dłużnego od wielu prywatnych podmiotów, które będą kredytować tę budowę i w ten sposób sfinalizujecie sobie budowę w pierwszej jednostki.
I przypomnij, koszt przynajmniej obecnie szacowany tej pierwszej jednostki to jest?
Od 130 do 192 miliardów złotych. Więc w zależności od tego, jak będzie wyglądała, powiedzmy, cała drabinka kosztowa, jeżeli chodzi o dostawców, jeżeli chodzi o opóźnienie, jeżeli chodzi o inflację itd., itd., no gdzieś w tym przedziale się zamkniemy. To jest pierwsza elektrownia. I jeżeli chodzi o proces formalny, mamy wydaną zgodę środowiskową, bardzo ważną w tym kontekście, mamy decyzję lokalizacyjną, mamy zakończone konsultacje transgraniczne z naszymi sąsiadami, nawet z krajami leżącymi trochę dalej od Polski, jeżeli chodzi o wpływ potencjalny środowiskowy tej jednostki. Mamy różne inne formalności na szczeblu lokalnym podopinane, więc tutaj tak naprawdę czekamy na zgodę Komisji Europejskiej, która monitoruje pomoc publiczną w ramach jednolitego rynku i na podpisanie umowy wykonawczej, czyli na takie dwa duże kroki, które dzielą nas od w zasadzie rozpoczęcia już tej budowy. Bo w tym momencie na lokalizacji trwają prace przygotowawcze. Ta lokalizacja jest już w dużej mierze uprzątnięta, tam wycięto kawałek lasu, bo to jest lokalizacja na gruntach Skarbu Państwa, które są gruntami leśnymi w Lubiatowie Kopalinie, gmina Choczewo. W powiat wejherowski i tam w zasadzie robimy teraz pewne rzeczy po to, żeby można już było rozpocząć tam budowę. No i dzieli nas od tego właśnie tylko ta decyzja komisji i związane z nią później kroki formalne, jeżeli chodzi o umowę na wykonanie naszej pierwszej elektrowni jądrowej. Tutaj partnerów technologicznych też już mamy wybranych, wiemy jaka to będzie technologia, więc jesteśmy o to spokojni. No i tutaj otwieramy już pewne okienko na drugą elektrownię, a być może i na trzecią, bo w planach mamy budowę od 6 do 9 gigawatów mocy w tych jednostkach. Pierwsza elektrownia to będzie 3,7 gigawata, więc nieco ponad 1/3 w tym najwyższym wariancie, nieco ponad połowa w tym niższym. No ale zobaczymy, jak dalej rząd będzie rozplanowywał lokalizację naszych kolejnych jednostek jądrowych.
No i te plany, bo na papierze oczywiście tutaj mówimy o początku lat 30. w 35 roku, jako o tym planowym zakończeniu prac. Niewiele osób to mówi tak otwartym tekstem oczywiście, no ale raczej przebija się już do dyskursu taka informacja, że to raczej będzie w jakimś sensie opóźnione. I generalnie cała ta rozmowa też dotyka potem kolejnej dekady, lat 40. i 50. Jestem ciekaw, co znowu, patrząc oczywiście z dzisiaj, może się w ciągu tych dekad zmienić. Oczywiście nie zakładam tutaj jakichś gwałtownych zmian geopolitycznych na świecie. Mówię tutaj nawet o takim normalnym, technologicznym patrzeniu, no bo ta elektrownia, która ma powstać w Polsce, jest typu 3+. A przecież po roku 30 są planowane nowsze typy. Jestem ciekaw też z twojej perspektywy i z twojego know-how, czy te wybory, których dokonują rządzący, których dokonywali w przyszłości, dokonują teraz, to jest z perspektywy myślenia o długofalowej przyszłości, no bo przecież takie elektrownie są aktywne kilkadziesiąt lat. Czy to jest to, jak powinniśmy decydować?
Odpowiedź na to pytanie to wymaga trochę takiego spojrzenia w ogóle na energetykę jako taką i na to, co się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie, powiedzmy od momentu, kiedy zaczęliśmy rozmowy w Polsce już po 89 roku na temat budowy elektrowni jądrowej, bo takie pierwsze rozmowy w Polsce to się zaczęły jeszcze w latach 70. Zagierka, kiedy podjęto decyzję o budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. To nie wyszło, natomiast powiedzmy, że nowoczesne, współczesne rozmowy na ten temat ruszyły gdzieś około 2008, dajmy na to 10 roku, tak na poważnie. I jeżeli spojrzymy na to, co się wydarzyło w sektorze energetycznym w ciągu tych ostatnich 15 lat, to widzimy, że zmieniło się praktycznie wszystko.
No właśnie.
Bo wszystko z jednym wyjątkiem tak naprawdę. Ale jeżeli chodzi o tę zmianę, spójrzmy na przykład na taką prostą rzecz, która dla nas jest teraz zupełnie naturalna, panele fotowoltaiczne. Obecnie są wszędzie.
Od kilku lat tak, na wielu dachach.
Ludzie budują płoty już z fotowoltaiki, bo to jest tak tanie, że oprócz funkcji grodzenia działki może też generować energię elektryczną i to się dalej opłaca. Stać nas na panele fotowoltaiczne w zasadzie już bez dotacji. Mówię o ludziach, którzy sobie po prostu mogą na to pozwolić. I generalnie w tym momencie program Mój Prąd, który był jeszcze do niedawna taką, powiedzmy, dźwignią machiny inwestycyjnej w ramach fotowoltaiki w Polsce, on teraz jest taki subsydiarny, głównie kierunkuje wydatki na magazyny energii, żeby się magazyny energii rozwijały, już nie sama fotowoltaika. Swoją drogą fotowoltaiki już mamy dosyć dużo, jak na kraj, mamy więcej niż w całej Afryce, w Polsce, więc to sprawia, że ona zaczyna nam trochę doskwierać tak systemowo, ale to jest trochę inny temat. Natomiast to wszystko się stało z tego względu, że w ciągu ostatnich 15 lat cena 1 wata mocy zainstalowanej w fotowoltaice spadła o 90%, więc no, trudno znaleźć technologię, która taniałaby szybciej w historii energetyki, czy w ogóle w historii technologii. Dalej, no wyjdźmy może troszeczkę w tą polską energetykę. W 2010 roku 90% naszej energii pochodzi z węgla. W tym roku, czyli w roku 2025, to już jest 51%. Więc 40 punktów procentowych mniej, prawie połowę naszego miksu mniej zajmuje węgiel. W sensie połowa miksu została zdekarbonizowana w zasadzie. To jest gigantyczna zmiana. W sensie nikt się nie spodziewał, ani żadne instytucje polskie, unijne, międzynarodowe, tak jak Międzynarodowa Agencja Energii, że to zajdzie tak szybko, że za pomocą rozwiązań, które jeszcze te 15 lat temu były mało opłacalne w tym skalowalnym rozumieniu, że będziemy się tak szybko dekarbonizować. Inna sprawa, magazyny energii, obecnie coraz powszechniejsze, coraz dostępniejsze, też staniały bardzo gwałtownie w ciągu ostatnich 15 lat. To bodajże był spadek z poziomu około $1500 za kilowatogodzinę do obecnie do poziomu około mniej niż 100, zbliżamy się do $50 za kilowatogodzinę. 15 lat.
Potężny spadek, no tak.
Samochody elektryczne to samo. 15 lat temu ich prawie nie było. 15 lat temu mieliśmy zarejestrowanych około 50 tysięcy samochodów elektrycznych na świecie. Dzisiaj mamy 58 milionów. Więc zmiana zaszła bardzo szybko.
A pozwól, że dopytam, bo to jest bardzo ciekawe. W tym spadku o 40%, jeżeli chodzi o udział węgla, która z gałęzi OZE, albo jeżeli pamiętasz w ogóle ten tak, rozdział, to jak te gałęzie OZE wpłynęły właśnie na ten spadek?
Wiatraki i fotowoltaika mniej więcej w równym stopniu, jeżeli chodzi o produkcję samej energii, jeżeli chodzi o wytwarzanie, one w tym momencie się zrównały w 2025 roku. Zazwyczaj wiatraki górowały nieco nad fotowoltaiką, bo miały po prostu większy współczynnik wykorzystania mocy. Natomiast i wiatraki, fotowoltaika, one nas doprowadziły do tego momentu, w którym jesteśmy, plus gaz. Gaz, który też troszeczkę w Polsce się rozepchał po rynku. Natomiast no OZE w naszych warunkach wycinają węgiel, więc to się zmienia. Natomiast co się nie zmieniło, patrząc szerzej? Nie zmieni się właśnie atom, ale w tym pozytywnym słowa rozumieniu. To znaczy, pomimo wielu perturbacji, pomimo wielu działań politycznych wymierzonych w energetykę jądrową, pomimo rozwoju takich technologii właśnie jak wiatraki czy panele fotowoltaiczne, świat dalej stoi na stanowisku, że potrzebujemy tego atomu. Nawet w kraju takim jak Chiny, które są w tym momencie największym inwestorem w OZE na świecie, tam się buduje 2/3 mocy w źródłach odnawialnych budowanych w ogóle na świecie w tym momencie. Nawet tam energetyka jądrowa cały czas jest rozwijana i to rozwijana również w tempie najszybszym globalnie. W sensie teraz numerem jeden, jeżeli chodzi o inwestycje w atom, na świecie są Chiny. Podobnie w Indiach.
Widziałem swoją drogą na twoim Twitterze sprzed paru dni taki screenshot, że to w Chinach w ciągu ostatnich 18 bodaj miesięcy się wypłaszczyła ilość dwutlenku węgla, tak? Produkowanego
Do emisja
atmosfery.
Chińska się wypłaszczyła od ponad półtora roku. To, no, stoi w miejscu albo spada.
I to jest ważne info, no bo przecież jednak przez lata często się powtarzało o tym, że no jest jak jest, no ale kurczę, w Chinach gospodarka się rozwija, jest ona napędzana węglem i Chińczycy nic z tym nie robią, no bo gospodarka się rozwija. Jak widać, bardzo szybko tam też zaszły zmiany.
Tak, i to też jest zupełnie też, powiedzmy, odrębny model do analizowania, jak Chińczycy napędzają swoją gospodarkę rozwojem źródeł odnawialnych i technologii bezemisyjnych. bo tylko w zeszłym roku ten, powiedzmy, pakiet technologii rozwijanych w gospodarce chińskiej odpowiadał za 10% chińskiego PKB. Oni sobie zbudowali 1/10 swojej gospodarki na technologiach bezemisyjnych. I co więcej, te rozwiązania odpowiadały za 1/4 wzrostu chińskiego PKB w ubiegłym roku. Więc oni też napędzają tę gospodarkę i napędzają na przykład swoje możliwości eksportowe właśnie produkowaniem, czy to turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, baterii, samochodów elektrycznych i tak dalej. Więc można powiedzieć, tak trochę zamykając ten wątek chiński, że Pekin zrobił to, co starała się zrobić Bruksela. Budować sobie gospodarkę opartą na nowy paradygmat, tylko że oni to zrobili trochę lepiej i szybciej. Natomiast właśnie wracając do atomu, no to tutaj a propos tych zmian, które toczą się, ale omijają pewien fragment, cały czas ten paradygmat, że musimy mieć atom, on funkcjonuje. I kraje, które na przykład w międzyczasie odeszły od atomu, mówię tutaj chociażby o Niemczech, no trochę chyba żałują tego ruchu, zwłaszcza, że w Niemczech to nabrało olbrzymich rozmiarów, bo tam w ciągu tych ostatnich 20 lat, przyjmijmy te ramy czasowe.
No właśnie, bo czy to prawda, że Niemcy zaczęły odchodzić od atomu przez Fukushimę?
Nie, te plany były wcześniej.
Okay.
One były już za czasów Gerharda Schrödera, więc w latach 90. Natomiast Fukushima je przyspieszyła.
Okay.
Bo one pierwotnie miały być rozciągnięte do roku 2037, ale zostały przyspieszone po Fukushimie do roku 2022. Więc skrócono ten czas odchodzenia do atomu. On potem i tak został lekko rozciągnięty przez wojnę. Natomiast w tym momencie w niemieckim przemyśle daje się słyszeć ten taki pomruk rozczarowania, że mimo wszystko z tych ogromnych mocy, bo Niemcy wygasiły około 22 gigawaty w atomie, że z tych mocy zrezygnowano politycznie. One mogły dalej pracować. Natomiast kraje, które też próbowały iść w stronę wyznaczoną przez kurs, powiedzmy, nazwijmy to niemiecki, czyli mniej atomu, więcej OZE, skorygowały ten kurs. I takim krajem jest na przykład Francja, która za czasów pierwszej kadencji prezydenta Macrona chciała zredukować swoją flotę jądrową i uznała, że źródła odnawialne wspomagane gazem tutaj zastąpią bloki jądrowe, no ale już w drugiej kadencji prezydenta Macrona z tych planów zrezygnowano i postąpiono zupełnie odwrotnie, to znaczy rozpoczęto projekt budowy nowych bloków jądrowych we Francji po to, żeby utrzymywać zarówno odpowiednią podaż mocy z atomu, jak i też możliwości przemysłu. Więc tego typu dyskusje się toczą w wielu różnych miejscach. W ogóle teraz to mamy taki już nawet nie jądrowy renesans w Europie, tylko w zasadzie takie oświecenie jądrowe, bo na przykład w krajach takich jak Dania, czy w krajach takich jak w Austria nawet, pojawiają się głosy mówiące o tym, żeby do atomu wrócić. W sensie Dania jest jednym z najbardziej antyjądrowych państw, nie tylko w Europie, też na świecie. I Duńczycy otwarcie już dyskutują, że może jednak z tego atomu by się skorzystało.
To jest bardzo ciekawe, przecież Dania ma tyle energii z wody, tak, z wiatru,
tak.
To jest faktycznie absolutnie niesamowite. Ten renesans, jak rozumiem, globalnie, jeżeli chodzi o atom, to miał swój początek gdzieś na początku lat 2000 i do momentu katastrofy w Fukushimie on się miał całkiem dobrze. I faktycznie to był pewnego rodzaju przystanek, jak wcześniej oczywiście Czarnobyl,
bo to też
globalnie. Natomiast wiem, że ta technologia się zmienia. Tak jak wspomniałem wcześniej, jak ty też mówiłeś, to są już pewne... Znaczy, trzeba dokonać pewnych wyborów. My dokonaliśmy, przynajmniej jeżeli chodzi o tę pierwszą elektrownię, wyboru amerykańskiego dostawcy Westinghouse, ale są też inne. I jestem ciekaw, czym się te technologie różnią i dlaczego postawiliśmy na to i czy to jest dobry wybór, twoim zdaniem.
Z punktu widzenia takiego zwykłego odbiorcy, można powiedzieć, i tutaj z całym szacunkiem dla inżynierów, którzy opracowali te projekty, niczym się to nie różni.
No naprawdę.
W zasadzie można to sprowadzić już trochę do absurdu, powiedzieć, że energetyka jądrowa w dużej mierze opiera się po prostu na gotowaniu wody. I to jest tak technicznie patrząc modelowo bardzo prosta technologia, która de facto jest zbliżona do tego, co robimy też w elektrowniach węglowych. Bo i elektrownie węglowe, gazowe, jądrowe polegają na tym samym procesie. To znaczy podgrzewamy wodę, zamieniamy ją w parę, ta para uderza w turbinę, ona się obraca, jest podłączona do generatora i w ten sposób generujemy energię elektryczną. I tyle. Tylko że różnica polega na tym, co jest źródłem ciepła do podgrzewania wody. Bo w elektrowniach gazowych czy węglowych jest to po prostu spalanie paliw kopalnych, a w elektrowniach jądrowych jest to reakcja jądrowa, która wydziela ciepło i to ciepło jest następnie już wykorzystywane po prostu do podgrzewania wody. Natomiast z perspektywy zwykłego odbiorcy, to wybór pomiędzy partnerem, czy to amerykańskim, koreańskim, francuskim, z punktu widzenia technologicznego jest mało istotny, bo wchodzimy tutaj w bardzo duże niuanse, wybierając pomiędzy tymi ofertami, które te niuanse no, są częściowo zasadzone oczywiście na technologii i na możliwości jej, powiedzmy, recepcji w swojej gospodarce, na możliwość na przykład wejścia podwykonawców, poszczególne łańcuchy dostaw i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, rzeczywistość wygląda tak, że wybierając ofertę dla projektu rozciągniętego na cały wiek, bo atom to jest coś, co będzie z nami do końca XXI wieku i pewnie trochę dalej, my musimy kierować się innymi względami. Musimy brać pod uwagę na przykład możliwości przemysłowe danego kraju, który, czy danej spółki, która jest oferentem, ale także zakorzenienie tej spółki właśnie w państwie będącym jej ojczyzną, które również jest w pewien sposób angażowane w ramach tego przedsięwzięcia, bo tam są chociażby wykorzystywane mechanizmy finansowania, takie jak banki finansowania eksportowego pokroju amerykańskiego Exim Bank, które no, można powiedzieć, że wchodzą kapitałowo w formie kredytów w tego typu przedsięwzięcia. Ale oczywiście to ma też aspekt geopolityczny, bo nie możemy udawać, że wchodzenie w relacje, takie poważne kontrakty z Amerykanami ma ogromny atut geopolityczny dla nas. To jest, można porównać taki kontrakt jądrowy do stacjonowania w naszym kraju dodatkowej dywizji piechoty morskiej, bo Amerykanie będą bronić swoich interesów, a to są naprawdę interesy rozciągnięte na kilka dekad, na cały XXI wiek. Więc z tej miriady czynników wybiera się po prostu ofertę, która spełnia najwięcej takich, powiedzmy, checkboxów, jeżeli chodzi o to, co my chcemy osiągnąć z projektu jądrowego, bo nie chcemy osiągnąć tylko taniej, bezemisyjnej energii. Chcemy też właśnie wzmocnić się geopolitycznie, chcemy też napędzić własną gospodarkę, napędzić rynek pracy, zdobyć kompetencje w zakresie przemysłu jądrowego, wzbogacić nasze spółki relacjami ze spółką dostawcą w technologii. Więc jest tu dużo czynników, na które trzeba zwracać udział, ale one nie dotyczą przeciętnego odbiorcy. Bo taki zwykły, jak to się mówi, Kowalski chce po prostu mieć ten niski rachunek za prąd. Natomiast no, energetyka jądrowa ma to do siebie, że w perspektywie czasu swojego działania no to jest tym najtańszym źródłem. I co ważne, jest źródłem dyspozycyjnym. Więc nie ma dla niej znaczenia, czy akurat wie, czy świeci, po prostu ona działa. Dlatego też cały czas energetyka jądrowa w Unii Europejskiej jest tą żelazną podstawą w produkcji energii elektrycznej i w skali całej Unii ona odpowiada za 1/4 produkcji. Dopiero niedawno źródła odnawialne, wszystkie kumulatywnie, prześcignęły ją o kilka punktów procentowych, no ale no to porównujemy wszystkie OZE do jednej w energetyki jądrowej.
Elektrownia pierwsza, druga czy trzecia powstanie dopiero za jakiś czas. I jak rozumiem, do tego momentu, żebyśmy mogli utrzymać tempo spadku karbonizacji, czy żeby dekarbonizować skutecznie, potrzebujemy też takich źródeł energii, które będą mogły powstać wcześniej i będą działały. Jaki jest plan? Bo ja tak trochę zakładam, że te rzeczy się muszą gdzieś tam na górze, u ludzi, którzy decydują, muszą się zazębiać, tak? Więc tak. Jestem ciekaw, jak to wygląda.
Tutaj dotykamy tak naprawdę problemu polityki energetycznej Polski, która jest bardzo trudnym zagadnieniem z tego względu, że no formalnie to w zasadzie tam jest dużo nieaktualności w naszej wizji transformacyjnej. Mamy pewne opóźnienia, jeżeli chodzi o wdrażanie niektórych rzeczy i ich rozwój, ale mówiąc tak ogólnie i modelowo, będziemy szli w kierunku zwiększania mocy w źródłach odnawialnych, zmniejszania mocy w węglu, wyrównywania różnicy gazem, aż do momentu, w którym właśnie pojawi się atom i wtedy elektrownie jądrowe będą wycinać pozostałości po paliwach kopalnych i jeszcze gdzieś tam w międzyczasie pojawią się magazyny energii, które mają swój moment i teraz naprawdę wzrastają, jeżeli chodzi o przewidywania w tempie astronomicznym. Więc tak, jeżeli mielibyśmy kreślić, w jakiej sytuacji zastanie nas elektrownia jądrowa, która będzie oddawana do użytku, jeżeli chodzi o pierwszy blok gdzieś tam za 10 lat, będziemy mieć już bardzo mało węgla, będziemy mieć trochę więcej gazu i będziemy mieć bardzo dużo OZE, pracujących w różnych tutaj w technologiach i tak będzie wyglądała nasza energetyka. Co do tego, jakie będziemy mieć proporcje tej czy innej technologii, pytanie jest tak naprawdę otwarte, ale nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Bo
czemu?
Na koniec dnia nie chodzi o to, czy mamy w wiatrakach 25% miksu, czy 30% miksu, czy 35%. Chodzi o to, żeby system był tani, bezpieczny, dyspozycyjny i niskoemisyjny. I to osiągamy pewnym miksem. Miksem złożonym z właśnie rozwiązań, które mamy na stole i uczepianie się powiedzmy takiej wizji, że powinniśmy mieć tyle i tyle i koniec i idziemy w to, nie jest sensowne, chociażby dlatego, że biorąc pod uwagę perspektywy i powiedzmy plany, które mieliśmy przygotowywane przez rząd, jeżeli chodzi o rozwój poszczególnych technologii i ich udział w miksie, to na przykład w ciągu ostatnich 20 lat żaden się plan nie sprawdził i wszystkie nie doszacowały czegoś. Nie doszacowały spadku węgla, nie doszacowały wzrostu OZE, nie doszacowały pojawienia się w pewnych innych rozwiązań, więc nie trzymałbym się tutaj kurczowo tych właśnie wskaźników, tylko szedłbym w stronę taniego, dyspozycyjnego, bezemisyjnego miksu, który byłby jeszcze bezpieczny, tak z perspektywy powiedzmy jego funkcjonowania. I myślę, że i tak będziemy w tym kierunku iść i to jest tylko pytanie, kiedy i za ile sobie na to wszystko pozwolimy.
Pozwól, że zadam ci takie pytanie, jakbym był jednak w tych powiedzmy niecałych 10% osób, które są przeciwne elektrowni jądrowej w Polsce. No dobrze, no skoro ta dekarbonizacja idzie, jeżeli to wszystko działa, jeżeli możemy taniej i szybciej stawiać panele fotowoltaiczne, farmy fotowoltaiczne, może wiatraki, to czemu właściwie nie iść w tamtą stronę? Czemu, znowu, mówię to totalnie z perspektywy osoby, która jest na nie, to czemu iść w coś tak, w duży cudzysłów, niebezpiecznego, jak elektrownia atomowa, no bo przecież wcale nie tak daleko od nas była elektrownia w Czarnobylu.
To rozłóżmy to pytanie na kilka części i zajmijmy się może najpierw tym aspektem taniości. Bo faktycznie, jeżeli spojrzymy na koszty inwestycyjne, no to atom przegrywa z mocami w energetyce wiatrowej, czy już na pewno fotowoltaicznej. Generalnie, no, patrząc tylko przez pryzmat samej mocy zainstalowanej, to można powiedzieć, że no, znacznie taniej jest postawić sobie tyle mocy w wiatrakach, nawet więcej, żeby to trochę kompensowało ten ubytek właśnie współczynnika mocy zainstalowanej, niż budować elektrownię jądrową. No i tak na tym takim bardzo podstawowym rachunku to się może zgadzać. Z tym, że no, problem jest znacznie bardziej złożony. Bo po pierwsze, elektrownie jądrowe działają praktycznie non-stop. Współczynnik wykorzystania mocy w tych jednostkach to jest około 90%. To znaczy, że jeżeli mamy 8800 godzin w roku, mniej więcej, to elektrownia jądrowa działa przez 8000. Bo ma przerwy tylko na serwis i wymianę paliwa. Elektrownie wiatrowe w Polsce na lądzie działają ze współczynnikiem wykorzystania mocy na poziomie około 20 kilku procent. Więc to znaczy, że no, ich dyspozycyjność w ciągu roku to jest na poziomie 1/4. I to już rodzi pewien problem. Fotowoltaika jeszcze mniej, bo współczynnik wykorzystania mocy to jest zaledwie 11-10%. I pojawia się problem, bo oczywiście możemy te niedostatki źródeł odnawialnych kompensować w pewien sposób magazynami energii. Możemy dokładać do tego elektrownie szczytowo-pompowe. Ale w naszych warunkach klimatycznych i w naszych warunkach też można powiedzieć technicznych jako Polski nie da się zbudować systemu elektroenergetycznego, który byłby oparty wyłącznie na źródłach odnawialnych. Ktoś może teraz powiedzieć, że no dobra, ale może elektrownie wodne, bo one są też źródłami odnawialnymi, ale są dyspozycyjnymi. No w Polsce nie mamy warunków hydrologicznych do tego, żeby zbudować sobie jakiekolwiek istotne moce w elektrowniach wodnych. Całość tych opcji budowy, która jest w Polsce dostępna, szacuje się na około 2 gigawaty. Porównam, elektrownia Bełchatów ma 5 gigawatów, więc to jest ta różnica. Więc mamy problem techniczny, polegający na tym, że są tanie technologie, które nie pozwolą nam funkcjonować tak, jak teraz funkcjonujemy, w oparciu o stabilny miks energetyczny. Pozostają takie technologie jak gaz, który ma swoje problemy, przede wszystkim jest importowany z miejsc, które czasami, czy drogami, które są niebezpieczne, jak na przykład gazociągi. W tym momencie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Bałtyku od kilku lat, mam pewne obawy o bezpieczeństwo tych połączeń. Poza tym paliwo gazowe jest poddane dużej presji ekonomicznej wynikającej z czynników geopolitycznych. Znowu, trzy ostatnie lata nas tego doskonale nauczyły. Plus jest to cały czas surowiec emisyjny. A my się mamy dekarbonizować. Więc zostaje nam energetyka jądrowa, która pojawi się za jakiś czas, ale będzie właśnie stabilna, będzie działała wtedy, kiedy chcemy i w takim stopniu, w jaki chcemy. I to można trochę porównać do takiej obrazowej metafory, bo ktoś może powiedzieć, że okej, ale nie wiemy, co się wydarzy za te 15 lat, jeżeli chodzi o na przykład o magazyn energii. Po pierwsze, nadzieja tutaj trochę nie jest dla mnie taką strategią, nie jest substytutem strategii i mimo wszystko powinniśmy patrzeć na rozwiązania, które w tym momencie są na stole i które są teraz dostępne. Poza tym, tak naprawdę ktoś mógłby powiedzieć, że istnieje szansa na to, że na lotni przelecę przez Atlantyk i to będzie tanie. Tak, to byłoby tanie. Szansa jakaś istnieje, ale niewielka. Znacznie większa szansa jest, żeby kupić bilet na samolot pasażerski i sobie po prostu przelecieć liniami komercyjnymi. I to jest trochę case energetyki jądrowej. Ona jest droższa, ale my płacimy za coś. Płacimy za dyspozycyjność, płacimy za cały wiek pracy i płacimy za to bezpieczeństwo. I teraz druga kwestia. Powiedziałeś o niebezpiecznej elektrowni jądrowej. Patrząc przez pryzmat danych, czyli przez pryzmat wyliczeń pokazujących, jakie źródła energii w ciągu swojej historii pracy przyczyniają się do największych strat w życiu ludzkim, energetyka jądrowa jest zdecydowanie najbezpieczniejsza. Nawet wliczając to Czarnobyl i Fukushimę. O Czarnobylu już mówiłeś, więc tu też warto zasygnalizować, że nie będziemy w Polsce budować reaktorów RBMK, jakie działały w Czarnobylu. Nie grozi nam też również to, co się tam wydarzyło, z tego względu, że w ogóle historia Czarnobyla, tego wypadku, to jest historia nie tyle błędów energetyki jądrowej, co błędów systemu totalitarnego, który de facto nie szanował ludzkiego życia, nie szanował procedur, nie szanował elementarnych zasad obchodzenia się z takim sprzętem jak reaktory jądrowe, bo obsługa reaktora RBMK w bloku numer 4 Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej nie wiedziała do końca, z jakim projektem technicznym ma do czynienia, bo to był reaktor pierwotnie produkowany na cele wojskowe, więc jego projekt był utajniony w pewnej części. Więc tutaj sytuacja jakby zmieniła się diametralnie w stosunku do tego 1986 roku. I nawet te reaktory RBMK, które działają jeszcze, bo działa kilka w Rosji, one już by nie dopuściły do tego, co stało się w prawie już 40 lat temu. Tak więc atom naprawdę, jeżeli chodzi o statystyki, wygrywa. Wszystkie zestawienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Oczywiście przez długi czas pokutował pewien mit atomu jako technologii śmiercionośnej. Czarnobyl zrobił swoje. Wcześniej zrobiła swoje elektrownia Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii, która tam miała po prostu miejsce usterka. Nie groźna, bo nikt nie zginął. To był, powiedzmy, wypadek wewnętrzny. Natomiast ta usterka we Three Mile Island zbiegła się w czasie z premierą filmu Chiński Syndrom, który opowiadał o katastrofie w elektrowni jądrowej. Więc z tego zrobiono w zasadzie coś, co można nazwać jakąś przerażającą odnogą kampanii marketingowej, którą wzięła na siebie w dużej mierze Jane Fonda, grająca główną rolę w tym filmie. I ona zaczęła straszyć elektrowniami jądrowymi w całych Stanach Zjednoczonych. Doszło do tego, że Edward Teller, czyli jeden z ojców amerykańskiego programu jądrowego, żywotnie zaangażowany w rozwój atomu w ogóle na świecie, on się tak przejął tą sytuacją, że straszy się atomem, straszy się energetyką jądrową, on dostał ataku serca i napisał potem taki artykuł w jednej z gazet, że jestem jedyną ofiarą Three Mile Island, bo miałem atak serca w związku z kampanią strachu. Ale to już była taka, podbudowa pewnej narracji wynikającej jeszcze ze strachów zimnowojennych, że atom to jest zniszczenie, bo bomba jądrowa i wojna jądrowa potencjalnie, która potem przy Czarnobylu urosła do niesamowitych rozmiarów, co jest oczywiście zrozumiałe z punktu widzenia tego, jak postępowała reakcja na tę katastrofę. No a potem mieliśmy taki mały powrót w czasie Fukushimy, chociaż w Fukushimie akurat, jeżeli chodzi o bezpośrednie zgony spowodowane zdarzeniami radiacyjnymi, tam nie zginął nikt. Osoby, które zginęły wtedy w tej elektrowni, one się utopiły, bo zalały się grodzie, w których one przebywały, plus jedna osoba dostała pośmiertnie w 2018 roku odszkodowania, w zasadzie jej rodzina dostała, bo sąd uznał tego człowieka jako ofiarę ze względu na promieniowanie. Chociaż tutaj no, były różne też opinie, ale generalnie zasadą słuszności kierując się, przyznano mu odszkodowanie i bardzo dobrze. Natomiast no, to jest bilans zgonów w Fukushimy. Zestawmy to na przykład z bilansem zgonów polskiego górnictwa węgla kamiennego, gdzie co chwilę dochodzi do jakiejś tragedii, której po prostu giną ludzie.
Tak. I jeżeli chodzi o Japonię, to jest też dość ciekawe, bo przecież Japonia jest potęgą atomową. Mam to trochę na świeżo, bo kilka tygodni temu miałem okazję być tam na wakacjach i uświadomienie sobie, że przecież to, co my tak doskonale znamy, te obrazki Japonii rozświetlonej neonami, oczywiście głównie mowa tu o największych miastach, ale jednak tam też są skoncentrowani, tam jest skoncentrowana populacja Japonii. Te neony błyskające, szybkie pociągi, to wszystko jest niesamowicie zasobożerne i tak, to jest energia w dużym stopniu brana z elektrowni atomowych, a przecież nie należy zapominać, że my mamy oczywiście niedaleko wcale jeszcze historię Czernobyla i geograficznie, i historycznie, ale oni przecież mają Hiroshimę, która no znowu, jeżeli...
I Nagasaki.
I Nagasaki, oczywiście. Jeżeli byśmy... mówię o Hiroshimie, bo tam, tam byłem pod pomnikiem, tym jedynym ocalałym budynkiem, który jeszcze stoi. I gdyby to połączyć niefortunnie, to też można by dochodzić do takich wniosków, że absolutnie nie idźmy w atom, no bo zobaczcie, co się w wyniku bomby atomowej wydarzyło. A jednak tam się to, tam to społeczeństwo zaakceptowało i moim zdaniem bardzo jednak na tym korzysta, bo i czyste powietrze, i ta energia z atomu po prostu działają.
Tak, to znaczy to, co zrobiła Japonia, jakby jeżeli chodzi o społeczną postawę wobec elektrowni jądrowych i wobec energii jądrowej jako takiej, to jest niesamowite, bo tak jak zauważyłeś, no 45 rok, dwie bomby zrzucane na japońskie miasta, kolosalne zniszczenia i też takie sytuacje jak na przykład historia człowieka, który był i w Hiroshimie, i w Nagasaki. Przeżył dwa wybuchy jądrowe i jako jedyny miał podwójne prawo do odszkodowania, do takiej powiedzmy renty za to, co widział. W ogóle w Hiroshimie był na podróży służbowej, a potem w Nagasaki zdawał relację swojemu pracodawcy z tego, co zobaczył w Hiroshimie, właśnie wtedy zrzucono drugą bombę. Więc no niesamowita historia. Natomiast pomimo tego Japończycy zdają sobie sprawę, że nie mają własnych zasobów, bo w Japonii się wydobywa tylko trochę węgla i to wszystko. Oni postawili na atom. Te lęki, które oni tam mieli, bo były oczywiście...
No, musiały być, tak, oczywiście, że tak.
One były w różny sposób oswajane, ale też były w bardzo ciekawy, no taki japoński sposób, powiedzmy, personifikowane, czy jakoś antropomorfizowane, bo no, Godzilla, dla nas symbol popkultury, dla Japończyków jest symbolem czego innego, bo Godzilla w Japonii to jest potwór uosabiający zniszczenia jądrowe. Jak się spojrzy na oryginalne japońskie filmy o Godzilli, tam ten potwór zawsze przychodzi ze wschodu, czyli z kierunku, z którego nadleciały amerykańskie bombowce z bronią jądrową. Natomiast pomimo tego Japończycy postawili sobie ponad 50 reaktorów, no i używali ich aż do Fukushimy, kiedy się okazało, że z bardzo błahego błędu, polegającego na zainstalowaniu zbyt nisko zapasowego zasilania dla tej elektrowni, no doszło do katastrofy, doszło do potężnej awarii. Można tego było uniknąć naprawdę niewielką korektą, jeżeli chodzi o to, gdzie się umiejscawia generatory dla zasilania zapasowego. Ale z mojego punktu widzenia ważniejsze jest to, co się stało po Fukushimie. Bo Japonia miała święte prawo zrobić to, co na przykład zrobiły Niemcy. Czyli powiedzieć,
zamykać.
Nie, koniec. To jest niebezpieczna technologia. Boimy się, nie będziemy narażać naszego społeczeństwa. Przecież jest to kraj, który najmocniej oberwał Fukushimą i do dzisiaj ponosi koszty tego wydarzenia. Jeżeli chodzi o finansowe na przykład ciężary związane z uprzątnięciem miejsca tej katastrofy. Natomiast oni powiedzieli, że no nie, to nie zrobimy tak, nie będziemy podejmować decyzji emocjonalnie, zrobimy to na chłodno. I no cały czas atom jest nam potrzebny. I pomimo tego, że zamknięto wszystkie jednostki jądrowe w Japonii po Fukushimie, to rozpoczęto procedury oceny ich bezpieczeństwa. Teraz już 9 reaktorów wróciło do pracy i działa w Japonii. Natomiast rozpoczęto gigantyczną, szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną, gdzie po prostu wypuszczono w teren lekarzy, ekspertów od radiologii, mówców publicznych, którzy po prostu jeździli od miejsca do miejsca, tłumaczyli, co się stało w Fukushimie, jakie są tego konsekwencje, co można, jakby, jak się zachowywać, jak patrzeć na to wydarzenie, jakie są dane. I w sposób takiej, powiedzmy, szeroko zakrojonej kampanii społecznej udało się okiełznać lęki Japończyków przed atomem. I to wyszło. I teraz Japończycy no, robią takie dosyć spektakularne akcje, jak na przykład przy zapraszaniu ekspertów czy polityków na sympozja dotyczące energetyki jądrowej, częstują ich truskawkami z Fukushimy. I to są takie produkty, że właśnie można sobie skosztować, że to tam to normalnie jest życie i nic się tam nie stało. I wszyscy są już po tej traumie, wszyscy są już pogodzeni z tą sytuacją, ale patrzą w przyszłość i wiedzą, że atom jest dla nich szansą.
To jest tak niesamowite, bo faktycznie my, i tutaj na sekundę nawet odchodzę od atomu, ale poniekąd, to znaczy bardzo wprost związane z tym, w jaki sposób zużywamy energię, to ma wpływ na nasze życie, no bo przecież to, że my zaczęliśmy jakoś aktywnie oczyszczać powietrze w miastach i poza miastami w ciągu ostatnich tak naprawdę kilkunastu lat, już teraz możemy, no, namacalnie możemy zobaczyć, że każda zima jest odrobinę lepsza i odrobinę lepsza, choć nadal mapa Polski na mapie Europy się raczej świeci na czerwono. Tak dla mnie niesamowitym jest to, że faktycznie można przechodzić przez tą transformację w dobrym kierunku i dla mnie to ten sondaż związany z poparciem dla elektrowni jądrowych w Polsce jest naprawdę bardzo budujący, bo ja przyznam szczerze, że przez kilka lat, tylko to jeszcze myślę, że przed pandemią, byłem święcie przekonany, że w Polsce jest takie główne poparcie dla OZE. Że OZE jako tak. Oczywiście poza osobami, które w jakiś sposób są związane z energetyką węglową, to że jednak OZE będą tymi, które mają największe poparcie, no bo wydają się takie zielone, tak? Czy są takie zielone. Więc dla mnie to jest absolutnie niesamowite. Ale jestem ciekaw, bo teraz sekundę o tobie, bo ty wchodzisz często w dyskusję, pewnie i na żywo, nie tylko na Twitterze. I domyślam się, że zdarza ci się spotkać sceptyka, takiego szczerego, nie trola, nie hejtera, tylko takiego szczerego sceptyka. I jestem ciekaw, kiedy z nim, czy z nią rozmawiasz, to czy udaje ci się taką osobę przekonać? I jeżeli tak, to jakie argumenty widzisz, że faktycznie działają?
A tu mówimy o sceptyku, rozumiem, pod kątem energetyki jądrowej, tak? Czy w ogóle transformacji, bo to są trochę dwie grupy. Jeżeli chodzi o sceptyków, takich otwartych, zadeklarowanych wobec elektrowni jądrowych, to prawdę powiedziawszy, nie pamiętam, kiedy ostatni raz kogoś takiego spotkałem w
Czyli
Polsce.
Ty masz raczej sceptyków dotyczących transformacji.
Tak, transformacji jako procesu, ale atom? No, spójrzmy na partie polityczne, tak? Zasadzając to, powiedzmy, na takim jednym z głównych podziałów w kraju. Która partia jest otwarcie przeciwko atomowi? Nawet zieloni w Polsce.
No właśnie, zieloni byli przez jakiś czas, otwarcie.
Byli, ale byli. Jak było głosowanie na temat przyznania elektrowni jądrowej w Polsce budowanej, właśnie tych 60 miliardów złotych pomocy publicznej, 2/3 reprezentacji zielonych w parlamencie głosowało za. Więc no, zmiana zaszła naprawdę fundamentalna. I to zaszła nie tylko w Polsce, w całej Europie. Tu mówiliśmy o tym trochę jakiś czas temu. Natomiast nie pamiętam, kiedy ktoś przyszedł do mnie, albo nie wiem, kiedy ktoś zderzył się ze mną poglądami w jakiejkolwiek dyskusji w ciągu ostatnich kilku lat i powiedział, nie, te elektrownie jądrowe, no to są złe. To jest, to nie potrzebujemy ich. Nie pamiętam takiego momentu, bo też widzę, że no to coś się dzieje za naszą wschodnią granicą od trzech lat. bardzo zmieniło patrzenie na elektrownie jądrowe. I odpadł jeden z takich koronnych argumentów, między innymi właśnie Partii Zielonych, czy tam innych organizacji, które mówiły, że no tak, no elektrownie jądrowe, tutaj rozumiem korzyści energetyczne, ale co jak będzie wojna? Przecież to jest łatwy cel. To jest do zaatakowania, do zburzenia i tak dalej. No Ukraina pokazała, że jednak nie. I Rosjanie, którzy tam atakowali, pomimo tego, że oni no, niszczyli wszystkie jednostki wytwórcze, jakie były w ukraińskiej sieci, to jednej kategorii nie niszczyli. Elektrowni jądrowych. Oni je zajmowali. Oni je ostrzeliwywali, żeby je odłączyć od sieci, ale ich nie niszczyli. Bo po prostu to jest bez sensu. W sensie atak na elektrownię jądrową jest kompletnie bez sensu. I taktycznie, i strategicznie to nikomu nie służy. Więc no to, co moim zdaniem społeczeństwo wywnioskowało polskie z tych ostatnich kilku lat, to jest ta sympatia dla elektrowni jądrowej, która naprawdę zyskała w oczach nawet swoich niedawnych przeciwników. Więc to pytanie myślę, że byłoby zasadne jeszcze te 5-6 lat temu. Ale teraz ja bym chciał raczej właśnie zastanawiać się, czy jest jakaś opcja, żeby podtrzymywać to poparcie dla atomu w sposób, który pozwoliłby na przykład wytłumaczyć ludziom za powiedzmy 5 lat, czemu my tej elektrowni jeszcze nie mamy. Przecież gadamy o niej tak dużo, wycinamy ten las, ktoś tam mówi o jakimś finansowaniu, ale cały czas nie ma tych reaktorów, cały czas nie ma Tej jednostki, no i kiedy ona będzie. A na to naprawdę trzeba będzie jeszcze poczekać. I trzeba po prostu znaleźć, moim zdaniem, sposób na tłumaczenie, że ta cierpliwość jest warta tego efektu, który nastąpi za powiedzmy dekadę.
Będę chciał cię jeszcze za sekundę dopytać o sceptyków tej transformacji energetycznej. Odrobinę chociaż, bo w takim razie, skoro to się tak nam wyklarowało, to jest super ciekawe. Ale dodać chciałem, czego również dowiedziałem się niedawno, że przed inwazją rosyjską Ukraina pod kątem energii jądrowej była druga w Europie za Francją. Tak. I dla mnie to było ogromne zaskoczenie, tak, że to było aż tak rozwinięte u naszych sąsiadów na wschodzie.
Tak, to prawda. No tam działa największa elektrownia jądrowa w Europie. No i też Ukraińcy cały czas sygnalizowali, że są gotowi, powiedzmy, na rozbudowę swojego parku jądrowego. Zresztą to teraz po części
właśnie
następuje,
to się już zaczyna powoli,
na etapie formalnym, tak, z Amerykanami. No ale oczywiście wiadomo, że w obecnych warunkach to jest raczej niemożliwe. Niemniej być może, kiedy w ten czy inny sposób jakby rozwiąże się ta sytuacja, oczywiście ja trzymam kciuki za Ukrainę i za to, jak ma wyglądać to państwo, no to być może do tego planu podejdzie się już konkretnie, budując poszczególne jednostki. Natomiast faktycznie też warto zasygnalizować, że pod kątem naszych polskich planów, to potencjalny rynek u naszego sąsiada, jeżeli chodzi o budowę elektrowni jądrowych, w momencie, w którym my zaraz przystępujemy do budowy naszych jednostek, no to jest proste do pogodzenia. W sensie to jest w zasadzie tworzenie zamkniętego obiegu na przykład kompetencji, pracowników, materiałów. To jest możliwość kolejkonowania po prostu tych samych zamówień, tylko trochę w większej liczbie. I moglibyśmy być takim zapleczem infrastrukturalnym w ramach odbudowy Ukrainy, właśnie także na polu energetyki jądrowej.
A to jest temat, który mam nadzieję, że będzie rozwijał się w dobrym kierunku, bo tak, trzymając kciuki za Ukrainę, też wiele osób ma nadzieję na to, że będziemy mogli też uczestniczyć przy tym stole, który będzie Ukrainie pomagał się odbudować. Ale to jest przyszłość. Opowiedz mi trochę o tych sceptykach transformacji energetycznej. Czy jest jakiś klucz, z którym ty się borykasz? Jakiś klucz narracji, klucz argumentów, w którym się spotykasz najczęściej?
Tak, znaczy to też nie jest jednolita grupa, bo te argumenty, które są wysuwane, są bardzo różne. Od całkiem abstrakcyjnych, w postaci tego, że to jest jakiś spisek, że ktoś chce nam coś zabrać, albo że no, globalne ocieplenie jako takie to jest wymysł, to jest jedna kategoria, aż po takie no, dosyć zasadzone, powiedzmy, na pewnych mierzalnych, sprawdzalnych danych dotyczących chociażby tego, jak reaguje system elektroenergetyczny i ceny energii przy wzroście udziału źródeł odnawialnych, czy bezemisyjnych, czy to faktycznie sprawia, że energia jest tańsza, jeżeli nie, to dlaczego, jeżeli tak, to w jakiej skali. I tutaj to powiedzmy to spektrum argumentów jest naprawdę szerokie. Więc mówiąc tak właśnie najbardziej generalnie i podsumowując to pytanie jedną odpowiedzią, to myślę, że najlepiej mówić o korzyściach gospodarczych płynących z transformacji. Bo oczywiście o problemy zmiany klimatu to można bardzo długo dyskutować, natomiast jeżeli spojrzymy na to, jakie są gospodarcze aspekty tego procesu, jak on może wpłynąć na poprawę kondycji naszego przemysłu, na poprawę, powiedzmy, naszej pozycji geopolitycznej i na możliwości rozwoju, no to widzimy tutaj bardzo dużo atrakcyjnych szans. Ja zdaję sobie sprawę, że to kontrastuje z pewnym takim ogólnym obrazem transformacji energetycznej. Mówię ogólnym, bo on niestety w dużej mierze dominuje w polskiej debacie publicznej, że transformacja energetyczna to jest jakieś mordowanie gospodarki. I że to jest w ogóle wrzucanie nas pod jakiś zielony pociąg, z którego my się już nigdy nie wygrzebiemy. No właśnie jest trochę odwrotnie. Bo jeżeli spojrzymy na to, co naprawdę morduje europejską gospodarkę, to nie będzie to zielony ład, tylko to będzie uzależnienie od surowców energetycznych, których my nie mamy na starym kontynencie, których musimy kupować, a które, jeżeli chodzi o swoje ceny, są poddawane kaprysom dyktatorów. Znowu, ostatnie 3 lata. Ceny gazu w Europie dobiły do poziomu takiego, że były one bodajże 35 razy wyższe niż w Stanach Zjednoczonych. Stało się tak ze względu na geopolityczne aspekty działania Rosji i na odcięcie dostaw do Europy. I nagle się okazało, że cała nasza energetyka i duża część przemysłu hamuje. I trzeba ponosić ogromne koszty. I teraz właśnie a propos tych kosztów. Często w dyskusjach o transformacji energetycznej rzuca się miliardami czy bilionami euro, złotych, które być może będziemy musieli wydać w tym czy innym zakresie. Mhm. Już pomijam to, że to będą inwestycje, więc na przykład to będą pieniądze ulokowane w elektrowniach jądrowych, czy w wiatrakach, czy w panelach fotowoltaicznych, które będziemy mieć i z których potem możemy coś jeszcze zrobić. To jest inna kwestia, ale spójrzmy na to, ile kosztowało nas pozostawanie przy paliwach kopalnych w ciągu tych ostatnich kilku lat. Bo w samym tylko zeszłym roku, roku 2024, Unia Europejska na import paliw kopalnych wydała prawie 380 miliardów euro, czyli około 1,5 biliona złotych. Z kolei w ciągu lat kryzysu energetycznego, czyli lat 2021, bo wtedy to się de facto zaczęło, 2023, Unia Europejska wydała na import kopalin kwotę 1,8 biliona euro, czyli trzykrotność polskiego PKB z ostatniego roku. Więc w ciągu 3 lat Unia Europejska wydała na import paliw kopalnych trzykrotność polskiego PKB. Z czego przepłaciła około 800 miliardów euro, bo tyle skoczyły te ceny w stosunku do, powiedzmy, normalnych poziomów. Równolegle w latach 2021-2022 Unia Europejska oraz Wielka Brytania i Norwegia rzuciły na rynek kwotę około 1 biliona euro tylko po to, żeby na przykład subsydiować ceny energii, czy dopłacać do gazu, dopłacać do węgla, jak na przykład Polska, i utrzymywać, powiedzmy, takie akceptowalne warunki cenowe na rynku dla odbiorców końcowych energii. Więc z tego się robią nagle gigantyczne pieniądze, które wyjęliśmy z naszej gospodarki. Wyrzuciliśmy te pieniądze z europejskiej gospodarki, wysłaliśmy je do Stanów Zjednoczonych, do Norwegii, też do Rosji oczywiście, czy do innych krajów, które sprzedają nam te surowce. My te surowce po prostu palimy i nic z tego nie mamy. Teraz wróćmy do tego aspektu transformacji energetycznej polegającego na inwestycji w coś. Jak sobie w Unii Europejskiej postawimy fabrykę turbin wiatrowych i będziemy sobie produkować turbiny wiatrowe i te turbiny wiatrowe będą nam dostarczały energię, to będzie taka sama energia jak na przykład ze spalania gazu, tylko że w międzyczasie zbudujemy sobie prężny rynek pracy i jeszcze będziemy mieć turbinę wiatrową, która jest nasza i nikt nam jej nie zakręci i nikt nie powie, że no teraz to niestety nie będziecie używać wiatraków, bo nie. Więc no to jest ten aspekt gospodarczy, i też geopolityczne, one są powiązane, które moim zdaniem potrafi przemówić. Teraz też warto zasygnalizować tę kwestię a propos ceny, jaką płacimy jako konsumenci za transformację albo za jej brak. Bo nie ma prostego przełożenia, jeżeli chodzi o kształt systemu elektroenergetycznego na cenę, którą widzą na rachunku konsumenci.
Nie ma.
Nie ma.
Okay.
I to widać dobrze w Europie. Dla przykładu. Krajem, który ma najwyższe w przeliczeniu na siłę nabywczą rachunki za prąd w Unii Europejskiej, są Czechy.
O.
Czechy mają około 40% generacji energii elektrycznej w atomie. Więc wypadałoby, żeby no, mieli dosyć niską.
Mhm.
Tylko, że niestety pozostałą część czeskiej generacji energii elektrycznej no, zajmuje węgiel w dużej mierze.
Okay.
I to węgiel brunatny, który jest bardzo emisyjny. I on de facto niweluje korzyści wynikające z atomu. Z kolei Hiszpania, kraj, który ma bardzo dużo źródeł odnawialnych, ma atom, trochę gazu. Hiszpania ma ceny prądu niższe niż Polska, zarówno jeżeli chodzi o przeliczenie na siłę nabywczą, jak i ceny nominalne. No i tam to zadziałało. Więc tu widać, że to, co widzimy na rachunku za prąd, to jest konsekwencja pewnego systemu, budowy pewnego systemu. I ten system może działać lepiej lub gorzej, może być mniej lub bardziej kosztochłonny, ale jesteśmy w stanie zarządzać tymi kosztami i sprawiać, że te finalne rachunki będą po prostu niższe, albo przynajmniej nie będą rosnąć, nie będą podlegały jakimś kaprysom czy właśnie zaburzeniom geopolitycznym ze względu na działania wrogich nam państw. Także to jest duża wartość transformacji energetycznej, uniezależnianie się, a też budowa pewnego gospodarczego prosperity, bo wracając do przykładu chińskiego, no w Chinach jednak zbudowano od zera w ciągu zaledwie 10 lat przemysł elektromobilny, przemysł wiatrakowy, fotowoltaiczny i bateryjny. I to są gigantyczne zdobycze chińskiej gospodarki, z których Chiny tylko korzystają. I Chiny też robią to, co powinna robić Europa. One się uniezależniają od dostaw surowców energetycznych, bo w ciągu ostatnich 2 lat w Chinach zaczęło spadać zapotrzebowanie na import ropy. W sensie spadały importy ropy, bo weszła elektromobilność. I samochody elektryczne zaczęły zajmować miejsce samochodów spalinowych. W sprzedaży one już przebiły samochody spalinowe i w Chinach sprzedaje się więcej elektryków niż spalinówek. I to wyznacza też nową pozycję geopolityczną Chin. Bo dla tego państwa na przykład zaburzenia związane z ceną ropy wynikające z nie wiem, konfliktu w regionie Zatoki Perskiej będą już mniej dotkliwe.
Nieistotne.
Tak. I to jest ogromna wartość. Więc pytanie, czy Europa, która jest znacznie bardziej uzależniona od Chin, jeżeli chodzi o importy, bo importujemy 75% zużywanego węgla, 90% gazu, 97% ropy i paliw, czy Europa nie powinna myśleć w tych kategoriach o transformacji energetycznej?
I jeszcze przypominając sobie aferę sprzed kilku lat, już po wybuchu wojny, czasem kontraktujemy, no nie my, ci, którzy kontraktują zakup węgla, kurczę, nie pamiętam skąd to było, i przychodzi węgiel bardzo, bardzo niskiej jakości.
Tak. No tak, bo te dostawy węgla, które musieliśmy skontraktować, w sensie to były faktycznie lata 2022-2023, gdzie ściągnęliśmy jako państwo, które rzekomo śpi na węglu,
tak.
30 milionów ton surowca, tak. Bo nam brakło, bo odcięliśmy się od importów z Rosji. No i tam no, były takie, no, można powiedzieć, że niektóre z materiałów powstających wtedy wokół tego kryzysu węglowego, one też wynikały po prostu z faktu, że tam często na przykład na filmikach, które wtedy latały po sieci, że tam jest jakiś niepalny ten węgiel, czy coś w tym stylu, tam po prostu był pokazywany taki odpad z transportu, który był zawodniony i on się nie miał siły palić, ale to nie miało lądować potem do odbiorcy końcowego. Natomiast problemem było raczej to po prostu, że musieliśmy interwencyjnie skupować ten węgiel z Indonezji, z Kolumbii, z Australii. I co jeszcze, żeby było śmieszniej, sprowadziliśmy jako państwo dopłaty do węgla wtedy, bo to te ceny faktycznie w skupach były bardzo wysokie, to nawet kilka tysięcy złotych za tonę, gdzie przywilkliśmy do cen 800-700 zł.
Tak, poniżej 1000.
Tak. I wprowadziliśmy dopłaty do węgla i one były finansowane z pieniędzy, które Polska zarobiła na sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu ETS. Tylko, że te pieniądze powinny iść na transformację energetyczną. Poszły na dopłaty do węgla. To jest zgodne z celami dyrektywy ETS, bo ona w swoich celach ma także minimalizowanie kosztów podwyżek cen energii. I to po prostu rząd podciągnął pod ten cel i to zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską. Natomiast no jak to brzmi? Że no, można powiedzieć, z opłaty dekarbonizacyjnej finansowaliśmy węgiel w Polsce.
Trochę bez sensu. Tak sobie jeszcze pomyślałem a propos tej elektromobilności, że mimo wszystko dobrze, żeby przy przechodzeniu też na nią w jakimś stopniu, co następuje, Jednak nie wszyscy kupowali sobie Cybertrucki, ale to tak tylko na marginesie.
Opowiedz, za duże są.
Za duże są, też mi się tak wydaje i myślę, że dużo osób się zgodzi. Opowiedz proszę trochę, wybiegając w przyszłość, jak wygląda sytuacja z drugą elektrownią i jak już nawet wspomniałeś, z planami na trzecią, jak to jest?
To, ile tych elektrowni będziemy mieć finalnie, to rozstrzyga się na poziomie w tym momencie strategii rządowych, głównie programu Polskiej Energetyki Jądrowej, a także Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, czyli takich dwóch dokumentów, które wkrótce powinny być upublicznione jako właśnie taka mapa drogowa rozwoju polskiej energetyki. Natomiast co do drugiej lokalizacji, ona jest w zasadzie, można powiedzieć, że najpewniejsza, w sensie budowa drugiej elektrowni jądrowej jest bardzo sensowna, jeżeli już się buduje jedną. Także tutaj spodziewamy się, że ona powstanie w naszym kraju i teraz powstanie albo, tak szacuję sobie we własnym zakresie, albo w Wielkopolsce, albo w okolicach Bełchatowa. Z tego względu, że to są takie miejsca wskazywane bardzo mocno jako właściwe ze względu na już istnienie tam kompleksów energetycznych, takich jak zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin, a także elektrownia Bełchatów. Bardzo duże jednostki już z istniejącą siecią wyprowadzającą moc, więc to działa tam po prostu. I oczywiście to też ma przełożenie na rynek pracy, no bo transformacja energetyczna, zastępowanie mocy innymi, no to będzie miało też znaczenie dla ludzi, którzy pracują w tamtym regionie na węglu, a teraz będą pracować w atomie. To się da zrobić, powiedzmy, jako w ramach takiego procesu. Natomiast nie wiemy ani kiedy dokładnie ta jednostka miałaby powstać. Mamy pewne zgrubne szacunki dotyczące tego, kiedy zapadną jakieś decyzje dotyczące wyboru czy rozpisania konkursu dla kontrahenta. No i nie wiemy jeszcze, kto będzie ją budował. Wiemy, że zostały wysłane takie zaproszenia do Amerykanów, Francuzów, Koreańczyków, Kanadyjczyków. I spośród tych państw myślę, że napłyną oferty już od spółek, od też rządów, jeżeli chodzi o finansowanie i będziemy wybierać naszego partnera do drugiej elektrowni jądrowej.
Cały czas rozmawiamy o takich rzeczach bardzo globalnych, tu się już pojawiały miliardy, biliony i tak dalej. Ale schodząc nieco niżej, bo wydaje mi się, że to też nawet odsuwam się zupełnie od kwestii, nie wiem, Czarnobyla czy Fukushimy. Na teraz, przy tych typach elektrowni, które się obecnie tworzy. Jak one mogą wpływać na środowisko, na rolnictwo, na rybołówstwo w tamtym obszarze i też przez tamten obszar nie do końca wiem, jaki to jest, wiesz, jaki areał ma, nie mówię też o awarii, ale po prostu ma wpływ na to, co się dzieje w elektrowni.
Pełna odpowiedź na to pytanie jest zawarta w raporcie oceny oddziaływania środowiskowego elektrowni jądrowej, tej, którą planujemy. To był taki dokument potrzebny do wydania decyzji środowiskowej dla tej jednostki. Dokument ma kilka tysięcy stron. Nie polecam lektury, bo jest to po prostu nie do przeczytania dla zwykłego człowieka. Nie ma nikt na tyle czasu. Natomiast tam są poruszone w zasadzie wszystkie aspekty, jeżeli chodzi o to, jak elektrownia jądrowa, jej budowa, operowanie, a także demontaż i w ogóle cały cykl paliwowy, jak to będzie wpływać na środowisko.
Te 60 lat.
Tak. No wyjściowo powiedzmy, bo realnie to może być nawet trochę dłużej. Okay. Natomiast to jest, można powiedzieć, że dosyć złożona sprawa, bo tam jest analizowany cały szereg czynników. I te czynniki były też poruszane w konsultacjach transgranicznych, które Polska przeprowadzała na mocy konwencji ZESPO, które musieliśmy przeprowadzić z naszymi partnerami, sąsiadami, można powiedzieć tak bardziej ogólnie, którzy byli powiedzmy poddani ewentualnemu wpływowi środowiskowemu naszej elektrowni. I te konsultacje zostały zakończone. Nikt z biorących w nim udział stron nie wyraził sprzeciwu, więc to już zostało to jest za nami, więc nawet właśnie takich sąsiadów jak Niemców przekonaliśmy do tego, więc jeżeli ktoś teraz mówi, że Niemcy będą coś blokować, oni się już na to zgodzili, więc furtka jest zamknięta. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ środowiskowy, ta elektrownia, która powstaje nad Bałtykiem, jeżeli chodzi o swoją taką, powiedzmy, reakcję z lokalnym środowiskiem, to ja tutaj widzę jedną drogę, bo ona jest budowana w dosyć specyficznym rozwiązaniu. To znaczy, zazwyczaj jak patrzymy na elektrownie jądrowe, to przed oczami stają nam takie wielkie kominy. To są chłodnie kominowe. I one służą do skraplania wody. Takich chłodni nie będzie w tej elektrowni, która powstanie nad Bałtykiem, bo ona będzie miała otwarty system chłodzenia, polegający na tym, że do elektrowni będzie pompowana woda z morza, która potem nieco podgrzana będzie trafiała do tego morza z powrotem. To nie będzie woda radioaktywna, bo tam nie ma opcji, żeby to zostało w jakikolwiek sposób zetknięte z substancją promieniotwórczą. Natomiast to będzie woda trochę cieplejsza.
Ile to jest stopni średnio?
Kilka. Okay. Więc tutaj nie będzie to istotna różnica.
A tak pytam pod kątem ryb i innych stworzeń.
Tak, ale właśnie to było analizowane, okay, jeżeli chodzi o ten zrzut wody, powiedzmy, podgrzanej. I wykazano, że z racji, no, po pierwsze, średnich temperatur Bałtyku, które teraz występują, a także możliwości chłodzenia tej drogi podczas jej transportu od elektrowni do morza, że no, wpływ jest akceptowalny. Analizowano tam różne możliwości, różne scenariusze, jak na przykład zakwit sinic, czy właśnie wpływ na faunę. Natomiast uznano, że ten wpływ jest akceptowalny. Między innymi też z tego względu, że Bałtyk jako morze po prostu już się tak nagrzewa z racji zmiany klimatu, mhm, że no to już nie jest ten sam Bałtyk, który był jeszcze te 40 lat temu. I to jest też ta różnica, która sprawia, że paradoksalnie ten wpływ zrzutu cieplejszej wody nie jest już tak dotkliwy, jak mógłby być jeszcze niedawno, bo Bałtyk jest po prostu cieplejszy. I w Bałtyku, no można też powiedzieć, to jest też temat na odrębną dyskusję, ale kończą się trochę ryby.
To prawda.
Tak. I to jest wyzwanie, które nam też gdzieś tam powinno jawić się na horyzoncie. Natomiast to nie jest związane z elektrownią jądrową. Mhm. Więc tutaj akurat mówimy o jednostce, która pomaga nam, mówiąc oczywiście tak w skali lokalnej, polskiej, zwalczyć przyczynę tego stanu rzeczy w Bałtyku, czyli usunąć emisję gazów cieplarnianych, zastąpić paliwa kopalne w naszym miksie energetycznym i sprawić, że emitujemy trochę mniej. Co dla globalnego rozrachunku emisyjnego ma jakiś tam wymiar.
Tak, myśląc jeszcze o elektrowniach i o kontekście Czarnobyla, to przez chwilę wpadłem na coś takiego. Jestem ciekaw, co o tym sądzisz, że trochę może dobrze, że elektrownia w Żarnowcu jednak się nie wybudowała, bo to byłaby elektrownia starszego typu. Nie wiem, czy to był ten sam rodzaj, jak na przykład ta w Czarnobylu.
Nie,
ale znowu wyprowadź mnie z błędu, jeżeli to jest zupełnie błędne, bo tak sobie pomyślałem, że być może właśnie dobrze, że nie wybudowaliśmy jednak jakiejś elektrowni starego typu i teraz dochodzimy do tych, które są już zdecydowanie bardziej bezpieczne i wszyscy faktycznie, i to też jakoś wypływa w tych badaniach opinii publicznej, że jednak wszyscy dużo spokojniej do tego podchodzą, niż gdybyśmy jednak mieli coś potencjalnie, bo nie powstała, mniej bezpiecznego. Co o tym myślisz?
No, nie zgadzam się z tą opinią. Okay. To znaczy, jeżeli byśmy dowieźli ten projekt, który rozpoczął się w 1971 roku i trwał do roku 1990, kiedy został zakończony decyzją ministra Syryjczyka z rządu Tadeusza Mazowieckiego, no gdyby udało się postawić tę jednostkę, która działałaby na reaktorach WWR małej mocy, tam około 400 MW, no to mielibyśmy zupełnie inną sytuację energetyczną w kraju. To znaczy mielibyśmy przynajmniej jedną elektrownię jądrową, wtedy, czyli na początku lat, powiedzmy, no, 2000-tych, albo może nawet trochę wcześniej, ta jednostka byłaby takim naszym przyczółkiem dla energetyki jądrowej. Bo wtedy budować nowe bloki, to byłoby już prosto. Dostawialibyśmy sobie po prostu kolejne, a ewentualnie używalibyśmy kompetencji już zdobytych, kadry już istniejącej i wiedzy, którą już mieliśmy na rzecz budowy kolejnych jednostek. I to by też oswoiło społeczeństwo z energetyką jądrową. Oczywiście trudno też budować taką kompleksową historię alternatywną, bo może faktycznie jest tak, jak mówisz, i ludzie by się po prostu bali, że po Fukushimie, że ta nasza stara żarnowiecka elektrownia, że się rozpadnie, że cokolwiek innego, też jest nad morzem, może będzie tsunami, cokolwiek. Być może tak by było i ten wpływ katastrofy w Fukushimie na społeczeństwo polskie byłby większy wtedy, natomiast uważam, że mimo wszystko te zyski by przeważyły nad potencjalnymi stratami czy zagrożeniami, no i też nie mielibyśmy tak emisyjnej gospodarki, to byłoby dużo pieniędzy zaoszczędzonych, jeżeli chodzi o koszty energii i koszty też na przykład importu surowców energetycznych, takich jak gaz, gdyż atom by pewnie do pewnego momentu wszedł w miejsce, które teraz w systemie polskim zajmuje gaz, bylibyśmy lepiej przygotowani do polityki energetycznej, a to by miało moim zdaniem też duże znaczenie takie społeczne, jeżeli chodzi o, powiedzmy, to, jakbyśmy odbierali energetykę, bo Polska, która zaczęła dyskusję na temat energetyki i transformacji energetycznej, tę, która trwa obecnie, czyli dyskusję zapoczętą przez Unię Europejską, to jest Polska, która wychodziła z monokultury węglowej. W sensie, znowu, te 10 lat temu mieliśmy prawie tylko węgiel w miksie. Więc dla nas energetyka to był węgiel. Podczas gdy w żadnym innym kraju Unii Europejskiej już tak nie było, bo na przykład te państwa miały atom, miały wiatraki, miały elektrownie wodne i patrzyły inaczej, bardziej kompleksowo na problem systemu elektroenergetycznego. Dla nas węgiel po prostu jest synonimem energetyki i to takie kulturowe, społeczne zakorzenienie też moim zdaniem sprawia dużo problemów, jeżeli chodzi o forsowanie bardziej ambitnych polityk transformacji. No tylko, że znowu, to jest pewnego rodzaju taki bagaż kulturowo-historyczny, który nosimy jako społeczeństwo, z którego się bardzo szybko nie pozbędziemy. Natomiast ta elektrownia jądrowa, która by powstała wtedy, te 20 kilka lat temu i by działała i by pokazała, że energetyka to nie tylko węgiel, miałaby szansę zrobić taki wyłom w tym myśleniu i sprawić, że dyskusja na temat transformacji energetycznej będzie odrobinę może prostsza.
No to mnie przekonujesz. To są faktycznie argumenty, zwłaszcza ten bo jeżeli pomyśleć faktycznie o tej historii alternatywnej, że gdybyśmy mieli działającą jakoś, zakładam, że dobrze, jedną, nawet mniejszą elektrownię, to pewnie byłoby z tym dużo łatwiej, bo nawet myślę sobie o takim, no nie do końca pasującym, ale jednak jakoś, bo też o energii przykładzie, czyli te panele fotowoltaiczne. Przecież one na początku, ja wiem, że to jest, nie ma tam jakiegoś ryzyka, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale no też ci pierwsi, mówię o indywidualnych gdzieś tam inwestorach, którzy zakładali panele fotowoltaiczne, też się musieli przemóc, też musieli pomyśleć, okej, to sprawdźmy, zaryzykujmy, a teraz faktycznie po kilku latach to się stało super popularne i ma się bardzo świetnie. Chciałem cię zapytać jeszcze może z takiej drugiej strony trochę bardziej ciekawostkowej, bo czasem opowiadasz u siebie i też czasem można zobaczyć gdzieś w sieci informacje dotyczące promieniowania, tak? No bo my o promieniowaniu słyszymy, czasem możemy oglądać w jakichś filmach czy serialach. To promieniowanie generalnie jest cały czas i różne rzeczy to promieniowanie emitują, od banana przez różne rodzaje kamieni, aż po latanie samolotem też nas na to promieniowanie naraża. Czy dla ciebie wiedza w społeczeństwie dotycząca tego aspektu jest satysfakcjonująca?
Trudne pytanie, z tego względu, że promieniowanie i w ogóle związane z radiacją pewne zjawiska, to jest dosyć taka skomplikowana wiedza z pogranicza fizyki, biologii, chemii, więc tutaj wchodzimy w obręb tych nauk, z którymi tak patrząc przez pryzmat całego społeczeństwa mamy pewne problemy. Nauki ścisłe są generalnie dosyć wymagające. Zwłaszcza takie, powiedzmy, międzydyscyplinarne uporządkowanie pewnych zjawisk. Natomiast mam takie przeświadczenie, że pokonaliśmy pewną barierę strachu związaną z promieniowaniem i może przez pryzmat właśnie innych czynników związanych z elektrowniami jądrowymi, które wzięły górę w optyce na te jednostki, udało się ten aspekt pewnego lęku przed promieniowaniem przezwyciężyć. Bo tutaj promieniowanie jako takie zawsze dla mnie było kojarzone, jeżeli chodzi o debatę publiczną, z pewnym lękiem, z obawą.
Oczywiście.
Nie widzimy go. Tak. Jest potencjalnie śmiercionośny, jeżeli oczywiście mówimy o odpowiednim tutaj ładunku tego promieniowania. Jest to coś, co się kojarzy może z jakąś katastrofą, z wojną, z czymś niebezpiecznym. Więc wiadomo było, że to jest coś, co generuje bardzo, bardzo istotne emocje. Natomiast no, sądzę, że może nawet bez takiego gigantycznego skoku w wiedzy w społeczeństwie udało się przezwyciężyć te strachy, czy może rozwiać je innymi czynnikami. Natomiast jeżeli chodzi o samą wiedzę na temat promieniowania. Ja zawsze jak mówię o tym gdzieś tam publicznie, to pokazuję taki rekwizyt, mam go cały czas ze sobą, mam go w torbie obok, naprawdę? Po prostu, no. Tak. To jest bryloczek z trytem. Okay. On jest radioaktywny, on świeci, jak się bardzo tak, albo w ciemności, albo tak się przyjrzy, ograniczając opływ światła.
To dlatego masz tyle energii cały czas, bo go nosisz ze sobą.
Się ładuje cały czas. Natomiast to jest właśnie taki element, który mi pozwala mówić do ludzi o tym, że no mówię o atomie z pewnym przekonaniem, bo wiem generalnie, że to jest bezpieczna technologia. Bo promieniowanie może być bezpieczne, bo ten bryloczek emituje tak słabe promieniowanie, że jest ono kompletnie niezauważalne. Przelot z samolotem nad Atlantykiem wiąże się z przyjęciem większej dawki promieniowania niż noszenie tego bryloczka przez kilka lat. Już nie wspomnę o tym, że są na Ziemi miejsca, które są naznaczone dosyć dużą dawką promieniowania tła. W Polsce też mamy takie miejsca, na przykład spacer przy Placu Kultury powoduje, że ze względu na substancje radioaktywne zgromadzone w granicie wykorzystywanym do budowy Placu Kultury, jesteśmy poddani dosyć istotnej dawce promieniowania, wyższej niż na niektórych częściach. Częściach strefy wykluczenia w Czarnobylu. Więc spacer wokół Pałacu Kultury może być większym przeżyciem radiacyjnym niż spacer w Czarnobylu.
Ja cię tu zastopuję, bo teraz dorzuciłeś maleńką, ale jednak cegiełkę do argumentów tym wszystkim, którzy by chcieli, żeby zburzyć Pałac Kultury, więc nie idźmy w tę stronę, kochani, wszystko jest dobrze. Ja uważam, że Pałac Kultury, co najwyżej powinniśmy wyczyścić i umyć.
To może być taki biały.
Jakby był biały, to
ja tam zawsze widziałem Muzeum Bitwy Warszawskiej. W sensie świetny, taki moim zdaniem taka klamra kompozycyjna do tego obiektu, ale poza tym taki Deko nie jest zły, nie jest taki brzydki.
Powiedz proszę, bo w rozmowie o dekarbonizacji też pojawia się taki argument, który jest moim zdaniem zasadny, czyli to, jaki jest w ogóle ślad węglowy przy ujęciu całej inwestycji, tak? Przy ujęciu całej inwestycji, która jest na przykład farmą wiatraków, farmą fotowoltaiczną, elektrownią węglową taką czy inną i elektrownią atomową. Jak to się, jeżeli chodzi o stosunek do siebie, kształtuje między tymi kategoriami?
Dysponujemy wyliczeniami, które są opracowywane między innymi przez Międzyrządowy Panel do Spraw Zmiany Klimatu, czyli IPCC, które pokazują, jak emisyjne jest wytwarzanie energii z poszczególnych źródeł, co wynika po prostu z emisji przy spalaniu paliw, albo przy dowożeniu tego paliwa, przy budowie tych jednostek, przy ich serwisowaniu i tak dalej. Oczywiście można to tak podzielić na kategorie źródeł emisyjnych z natury, czyli na przykład tych, które wykorzystują paliwa kopalne do spalania, albo tych, przy których emisje są niejako, no powiedzmy, oboczne, czyli one powstają przy etapie budowy, serwisowania, czy dowozu i wydobycia paliwa. I porządkując je tak od najwyższych do najniższych, to na tej szali, gdzie mamy najwyższe emisje, no to węgiel brunatny w tym momencie dominuje w energetyce i to jest emisja rzędu kilograma 200 gramów CO2 na jedną kilowatogodzinę wygenerowania energii z takiej na przykład elektrowni Bełchatów, więc bardzo wysoki wskaźnik, to jest kilogram dwutlenku węgla na jedną kilowatogodzinę. Żeby to osadzić w kontekście, jedna kilowatogodzina, no to powiedzmy, że dla takiego czajnika elektrycznego, który mamy, to jest pół godziny pracy.
Tak jest.
Więc tak to wygląda. Więc pół godziny pracy tego czajnika mamy kilogram ponad dwutlenku węgla z elektrowni Bełchatów. Dalej mamy źródła na węglu kamiennym, które cechują się emisją od około 700 do kilograma CO2, 700 gramów do kilograma CO2 na kilowatogodzinę. Następnie mamy źródła gazowe, to jest około 450 gramów CO2 na kilowatogodzinę. Dalej mamy elektrownie wodne, które mają emisje wynikające w dużej mierze z budowy tych obiektów, ale także z emitowania na przykład rozkładającej się substancji organicznej, która czasami zalega w przepustach elektrowni i tam się gromadzi. No, tam jest z tym trochę też roboty, ale to już jest powiedzmy rzędu około 200 kilkudziesięciu gramów CO2 na kilowatogodzinę. Generalnie elektrownie wodne są względnie bezemisyjne, tak są traktowane. Mamy później elektrownie fotowoltaiczne, a na końcu mamy wiatraki i atom, które cechują się emisyjnością na podobnym poziomie około 11 gramów CO2 na kilowatogodzinę. I teraz w przypadku i atomu, i wiatraków, tutaj w dużej, największej mierze ma to związek po prostu z procesem ich budowy. bo tutaj wliczamy w to substancje potrzebne do tego, żeby powstały, czy to turbiny wiatrowe, czy elektrownie jądrowe. No w przypadku jeszcze elektrowni jądrowych mamy do czynienia z dowozem paliwa, czyli z wydobyciem i przeróbką uranu. Natomiast no, nadal jest to bardzo niski wskaźnik. W porównaniu z węglem brunatnym, no to jest ta różnica jest stukrotna. Także to pokazuje, że ta sama kilowatogodzina w przypadku wyprodukowania jej z elektrowni jądrowych cechuje się właśnie tą emisyjnością 11 gramów, no a w przypadku elektrowni na węglu brunatnym to już jest ponad kilogram.
I skoro o uranie już powiedziałeś jedno słowo, to pójdźmy dalej. Bo raz, że ten uran musimy kupować. W Polsce jest to nieekonomiczne i chyba nie za bardzo możliwe, żeby go wydobywać. Więc musimy go kupować. Ja to chciałem cię zapytać. A następnie, czy są już plany, zakładam, że muszą być, gdzie ten uran będzie zakopywany, no bo to jest jedyna metoda jego utylizacji.
Tak, tutaj warto te dwie rzeczy rozdzielić, bo ktoś może odnieść wrażenie, że ja mówiąc o uzależnieniu importowym i o transformacji, trochę przyczesam sobie, bo teraz mówię, że elektrownie jądrowe są super, no a tutaj też musimy coś importować. No tak, tylko że po pierwsze, w stosunku na przykład do gazu czy ropy, paliwo jądrowe możemy importować z ogromnym wyprzedzeniem. To znaczy kupujemy sobie takie pręty paliwa jądrowego do elektrowni jądrowej, kładziemy je przy elektrowni, one sobie tam leżą i czekają. I nic się z nimi nie dzieje. I mogą czekać kilkanaście nawet lat. W stosunku do gazu czy ropy jest to niemożliwe, bo nie będziemy w stanie składować tych substancji tak długo, żeby one po prostu czekały przez te całe lata na to, aż je użyjemy. To jest niemożliwe. Tak się nie robi nigdzie. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że w stosunku do dostawców na przykład ropy czy gazu, państwa, które dostarczałyby nam potencjalnie paliwo jądrowe, no są znacznie bezpieczniejsze, bo na przykład mówimy o Kanadzie, mówimy o Australii, no raczej takie stabilne demokracje bez jakichś agresywnych...
Faktycznie wymieniłeś dwa kraje, z którymi trudno mieć kosę.
Tak, naprawdę. Jeżeli chodzi o fabryki tego paliwa jądrowego, czyli już zakłady, które przerabiają uran na gotowe pręty, one działają na przykład w Szwecji, w Hiszpanii, więc znów kraje, które raczej tak są, no powiedzmy, nie zagraża nam nic z ich strony.
No Szwedzi nie wiadomo. Tak,
Szwedzi, no w sumie racja.
Historycznie.
Szwedzi, tfu. No. Natomiast tak, ale teraz już jest, sytuacja jest wyprostowana. I to odróżnia paliwa jądrowe po prostu od rynków ropy i gazu. Tutaj też oczywiście chodzi o wahnięcia cen, które jeżeli chodzi o zakontraktowane na dłuższy okres paliwa jądrowe są mniej dotkliwe i mniej by rzutowały.
Zmierzając powoli do końca, chciałem cię zapytać, jaki jest, to mnie zawsze bardzo ciekawiło osób, które długo zajmują się danym tematem, a ty już zajmujesz się nim dłuższą chwilę. Jaki ty miałeś, jak się on zmieniał na przestrzeni czasu, stosunek do elektrowni jądrowych? Czy on, domyślam się, że w jakiś sposób musiał się zmieniać. Mm-hmm. To nie jest tak, że 10 lat temu myślałeś o tym podobnie, kiedy zaczynałeś swoją przygodę z energetyką, tak? Bo to gdzieś około 10 lat. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyglądało u ciebie.
Mój stosunek do elektrowni jądrowych jest w zasadzie ten sam, z tym, że on się zmienił może bardziej retorycznie. Aha. Z tego względu, że ja kiedyś poświęcałem dużą część mojej aktywności głównie elektrowniom jądrowym. Z tego względu, że byliśmy w zupełnie innym położeniu jako społeczeństwo. Mieliśmy w parlamencie siły, które mówiły, że nie chcą elektrowni jądrowych, że to jest błąd, że my w ogóle je budujemy. Byliśmy rozdarci społecznie co do oceny tych technologii. Więc to nie było jeszcze tak dawno temu. To było dosłownie te kilka lat temu, 6-7 lat temu. Ja wtedy zajmowałem się głównie elektrowniami jądrowymi z tego względu, że czułem potrzebę po prostu takiego kolportażu rzetelnych informacji na temat tego, czym atom jest, czym nie jest i jak może służyć polskiej gospodarce. No w tym momencie nie jest to już aż tak potrzebne społecznie, bo gdzie nie spojrzę, tam są zwolennicy atomu. Więc czuję, że tutaj na tym polu to duża część roboty została już zrobiona i teraz chodzi tylko o to, żeby ją utrzymywać na stałym, niezmienionym poziomie. Natomiast jestem bardzo zadowolony z tego, jak polskie społeczeństwo w ogóle przeszło ten proces bardzo szybko, w ciągu kilku lat. Takiej atomizacji w tym rozumieniu stawania się zwolennikami elektrowni jądrowych. I to jest nasz duży sukces, uważam, bo znam przykłady społeczeństw, które zrobiły zupełnie coś innego i tam de facto cały czas są obecne te lęki, mity, jakieś inne nastroje antyjądrowe. Natomiast one są w dużej mierze zasadzone właśnie na emocjach, nie na rzetelnych danych, nie na nauce, nie na dowodach, tylko na pewnym podejściu emocjonalnym, często zakorzenionym w ogóle w jakichś dziełach popkultury albo w takiej narracji bardziej popularno-naukowej niż jakkolwiek osadzonej na faktach. Więc z tego jestem zadowolony i faktycznie tutaj czasami spotykam się z takimi recenzjami czytelników, że no tutaj kiedyś to byłeś bardziej proatomowy, a teraz to jesteś jakiś prozowy. Nie, to nic się nie zmieniło w moim podejściu do energetyki jądrowej. Faktycznie mówię więcej o innych technologiach, które w tym momencie wymagają pewnego wsparcia, jeżeli chodzi o wytłumaczenie, co mogą dla nas zrobić, bo atomem się nie zdekarbonizujemy w tym sensie jakby jako wyłączną technologię. Potrzebujemy innych też rozwiązań i o nich również trzeba mówić, bo atom sam w sobie, no, nawet przy tych największych planach, jakie w tym momencie mamy, czyli 9 gigawatów, to będzie tylko część naszego miksu. To będzie tam do niecałych chyba około 30% w tym scenariuszu największej rozbudowy parku jądrowego. No ale to jest cały czas 1/3. No jednak jest. Te 2/3 musimy mieć w czymś innym i o tych 2/3 trzeba po prostu też dużo mówić.
Czyli zmieniłeś trochę pole twojego głównego zainteresowania na to, które jest najistotniejsze.
Rozłożenie akcentów się zmieniło.
Tak, absolutnie. Tak. To bardzo słuszne. Żeby jeszcze jeden wątek taki bardzo praktyczny poruszyć. Przenieśmy się w czasie o te 10, może 15 lat. Elektrownia działa. Być może kolejne się tworzą, ale jaki... Oczywiście tutaj wycinamy wszystkie rzeczy, które się mogą wydarzyć w międzyczasie losowych, ale załóżmy, że wszystko jest okej. Jaki to ma bezpośredni wpływ poza, jak nie mam, niższymi cenami za energię na życie przeciętnego Polaka w różnych rejonach kraju?
No więc tak, jeżeli założymy właśnie, że te elektrownie działają, no to przede wszystkim mamy pewną bazę przemysłową, która ma doświadczenie w przemyśle jądrowym. I to są spółki, które mogą realizować projekty już za granicą, czy też w Polsce, przy kolejnych jednostkach. Więc generalnie zbudowaliśmy sobie sieć przedsiębiorstw, które mają kompetencje jądrowe. To są unikalne kompetencje. Nie ma bardzo dużo spółek, które takimi kompetencjami mogą się legitymizować. Zwłaszcza, że żeby w ogóle wejść na plac budowy już tej elektrowni jądrowej jako takiej, trzeba na przykład spełnić standardy, które są dosyć wyśrubowane. Standardy inwestorów, standardy dostawców technologii, to jest długa ścieżka i dosyć trudna. Więc no, mamy pewną wartość w tym, że działają w Polsce spółki, które mogą wchodzić w ten sektor. Mamy oczywiście też pracowników, którzy mają doświadczenie, którzy znowu są naszym unikalnym zasobem. Mamy kompetencje umysłowe, jeżeli chodzi o inżynieryjne prace na temat energetyki jądrowej. Możemy jako społeczeństwo korzystać z tego, że rozbudowuje się u nas nauka skupiona na energetyce jądrowej i w ogóle na energii jądrowej jako takiej. W ogóle my już teraz jesteśmy beneficjentami tego, że w Polsce działa reaktor jądrowy, bo działa jeden, Maria, i on ratuje życie ludziom poprzez produkcję radiofarmaceutyków, potrzebnych na przykład do terapii onkologicznej, czy do diagnostyki onkologicznej. Więc to już się dzieje, my już teraz korzystamy, że coś takiego jest, a też rozbudowa nauki, no jest to samo w sobie coś pożądanego w krajach zaawansowanych gospodarczo. Więc to są te aspekty, które myślę, że można naświetlić jako największe korzyści. Oczywiście szkoły będą jeździć w odwiedziny do elektrowni jądrowej. We wszystkich elektrowniach jądrowych, w których byłem, działają takie parki tematyczne, ukierunkowane na właśnie szkoły, żeby pokazać, jak działa elektrownia. Byłem w Czechach w elektrowni jądrowej Temelin i tam na przykład jest taki super multimedialny taki plac zabaw, można powiedzieć. Dostaje się gogle z poszerzoną rzeczywistością i możesz sobie wejść do reaktora, możesz zobaczyć, jak działają poszczególne elementy, możesz sobie tak przelecieć nad tą elektrownią i tak dalej, zobaczyć ją z różnych kątów. Fajna sprawa, w sensie dla dzieci ze szkoły podstawowej.
Ja bym się też przejechał.
Super, chętnie. No tak, bardzo polecam. Okay. Można samodzielnie na wycieczki tam podjechać i to są właśnie takie punkty, że no gdzieś tam się przelewa tą wiedzę na temat atomu na najmłodszych i to moim zdaniem też prezentuje, bo nauka procentuje generalnie i zakorzenianie pewnej świadomości dotyczącej tego, jak świat wygląda, jak świat działa, procentuje. Oczywiście lokalnie to też się przełoży na miejsca pracy, na możliwości rozwoju gospodarczego.
A jaki to jest... Jakie to mogą być liczby, jeżeli chodzi o miejsca pracy? Tak docelowo oczywiście.
Znaczy, jeżeli chodzi o samą budowę, bo to jest ten etap, który najbardziej angażuje, powiedzmy, rynek pracy, to 1 gigawatt to jest około 10 tysięcy miejsc pracy bezpośrednio. Więc 3,7 gigawata, no to powiedzmy, że technicznie wypadało, że to będzie koło tam prawie 40 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście to będzie trochę mniej, bo te gigawaty będą budowane
po kolei.
Więc to ci sami ludzie po prostu będą tam działać, ale i tak kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy bezpośrednio. Pośrednio, no to w zasadzie trudno policzyć, bo to już idziemy w dużo większe liczby. No i też oczywiście część z tych miejsc pracy zostanie na stałe w regionie. To już będą mniejsze wartości, ale no kilka tysięcy pewnie gdzieś tam się stworzy na tej ścieżce, powiedzmy, wokół działania pierwszej elektrowni jądrowej. No tych elektrowni będziemy mieć pewnie więcej. Więc tak to funkcjonuje. No i też można odwrócić trochę to pytanie i zapytać, czy my coś więcej potrzebujemy jako zwykli odbiorcy niż tego, żebyśmy mieli tani prąd?
Jeżeli, nie, no jasne, to jest na pierwszym miejscu. Po prostu jestem ciekaw, czy jeszcze pośrednio jakieś inne rzeczy, na przykład wiesz, pierwsze z brzegu, co może im przyjść do głowy, no nie wiem, czy przez fakt elektrowni atomowej będzie taniej, będzie bardziej dostępna dla przeciętnego Polaka opcja samochodu elektrycznego, no bo tania energia z atomu przyczyni się do elektryfikacji. Strzelam, ja nie wiem, czy tak będzie, ale przyczyni się do elektryfikacji zwiększenia ilości gniazdek, a to się przełoży być może na większą infrastrukturę i to sprawi, że łatwiej będzie się zdecydować na auto elektryczne.
Ja myślę, że tutaj elektryfikacja i tak będzie postępować swoim tokiem, ale ten aspekt taniej energii, niskich cen prądu jest super ważny. W sensie cały czas mówimy o transformacji energetycznej w kategorii pewnych kosztów, a tymczasem gdybyśmy mieli dzięki temu niższe ceny prądu, to łatwiej byłoby sygnalizować, że to są także i korzyści, że to są przede wszystkim korzyści w dłuższej perspektywie. Więc obniżenie cen energii, moim zdaniem dla przekonania społeczeństwa tak en masse do konieczności transformacji, bardzo ważny, jeżeli nie najistotniejszy aspekt tego procesu. No i oczywiście dołączymy do tego klubu państw atomowych, tak to nazwijmy, oczywiście w tym ujęciu cywilnym, ale to jednak jest taka struktura, no, która pozwala też ocenić rozwój, moim zdaniem, technologiczny w państwie kraju. I gospodarczy, bo to też jest pewnym dowodem na coś, że w państwie działa elektrownia jądrowa, to jest dowodem na pewną sprawczość gospodarki i na zachowanie pewnych procedur i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No trochę to jest wstyd, że w krajach takich jak Słowacja czy Czechy, Słowacja ma PKB wielkości Mazowsza,
no tak,
i tam działają elektrownie jądrowe w Polsce.
Kurczę, to prawda. I tak jak powiedziałeś o tym, o tej perspektywie i o pewnego rodzaju takim ambitnym aspekcie tego planu, to przemawia, zwłaszcza, że wydaje mi się, że czujesz to podobnie jak część duża społeczeństwa, że mamy ten głód dużych inwestycji, co pokazuje choćby CPK, co wydaje mi się, że pokazuje też przyspieszenie w kwestii elektrowni jądrowych, że poczuliśmy w ciągu ostatnich lat i mam nadzieję, że będziemy czuli jak najdłużej, że po prostu może że Polska może się rozwijać w takim kierunku, który nie będzie tylko, że ach, gdzieś tam budują, ach, w tej Warszawie coś się buduje, a nie dla wszystkich, tylko to są rzeczy, które są realnie dla wszystkich i mają wpływ na wszystkich mieszkających w Polsce. I to by było absolutnie genialne, bo też to, co powiedziałeś, jest absolutnie kluczowe. My faktycznie, mentalnie, przynajmniej część osób tkwi mniej lub bardziej w tym myśleniu o tym, że atom potencjalnie może być niekorzystny, zagrażający, no bo się myśli albo o Fukushimie, albo o Czarnobylu. Ewentualnie gdzieś tam tym aspektem jest zagrożenie zewnętrzne. A jeżeli korzyści wystąpiłyby, a tą korzyścią pierwszą jest niższa cena za prąd chociażby, no to nagle to już nie jest tylko potencjał na niższą cenę za prąd, tylko po prostu niższa cena za prąd i to załatwia dużą sprawę. To prawda, to prawda. Drogi Jakubie, bardzo, bardzo pięknie ci dziękuję. Dużo ciekawych rzeczy się dzisiaj dowiedziałem, jeżeli chodzi o ten rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Ja mam nadzieję, że on faktycznie będzie szedł w takim kierunku ze spokojnym swoim tempem, ale tak jak mówię, no przy, jak już sam powiedziałeś, przy takim poparciu społecznym to mam mniejszą obawę. Jeżeli chodzi o politykę, to też wydaje mi się, że to takie porozumienie ponadkadencyjne, że tak powiem, chyba też już nastąpiło w tej kwestii, więc nie, chyba, że chcesz coś do tego dodać, bo wydaje mi się, że ono jest.
Jest, tak, tak mi się wydaje. Znaczy nie sądzę, żeby ktoś teraz ryzykował przy tak dużym poparciu społecznym występowaniem przeciwko atomowi. Znaczy, że naprawdę ten projekt ma uzasadnienie i to ze wszystkich stron. To jest sensowny projekt.
Jeżeli w takim razie to nie ma bardziej pozytywnej nuty, na której możemy zakończyć, bo jeżeli jest jakieś porozumienie ponadkadencyjne, to powinniśmy się go trzymać. I tym akcentem dziękuję tobie i dziękuję wam. Do następnego.